Siostry i bracia, chciałbym nawiązać do tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie, a ma to związek z tymi dramatycznymi wydarzeniami w Gdańsku. I obserwujemy taką polaryzację poglądów. Jeden z młodszych braci, kilku napisało w ogóle kilka artykułów, ale jeden napisał, tytułując ten swój artykuł, Dziki kraj, czas uciekać. Oczywiście nie namawia, żeby uciekać, właśnie chce pokazać, że to nic nie da, ponieważ grzech wszędzie jest taki sam, a diabeł się nie zmienił. On ciągle pracuje w białych rękawiczkach, ale skutecznie. Kiedyś po takich właśnie dramatycznych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych dziennikarz zatrzymał niewiastę na ulicy i pyta się, co pani o tym sądzi? A ona wypaliła mu od razu. Tak wygląda świat bez Jezusa Chrystusa. A wy to ciągle o nawróceniu. Tak, bo musisz się też nawrócić. I był zszokowany, kiedy to puszczono w mediach, w telewizji. Ona jakby w jednym zdaniu, czy w dwóch zdaniach powiedziała całe przesłanie, jakim my dziś chcemy się kierować, czy o jakim mówimy, czy od pewnego czasu, jak rozumiem, chcemy o tym mówić, mieć udział w tym wielkim nakazie misyjnym. Idźcie, głoście, nauczajcie i czyńcie. Zadawałem sobie pytanie, gdy to się zdarzyło, na jak długo starczy takiego zawieszenia broni? Nie trzeba było długo czekać do pogrzebu. Zresztą nie pierwszy raz to się zdarza, że na krótko starcza takiego zawieszenia broni. W naszym kraju mamy taki zwyczaj, Polacy mają taki zwyczaj, że w Wigilię dzielą się opłatkiem. I to jest taki czas, wyznacznik zawieszenia broni. A potem jak święta mijają, to się dowiadujemy, ile było dramatów tragicznych i w tych tragicznych wydarzeniach kto brał udział? No ci, co się opłatkiem dzielili. Więc to zawieszenie broni nie starcza na długo. Ktoś na kanwie tych wydarzeń powiedział, że lubimy stawiać pomniki, czasami za wcześnie, a jak już je postawimy, to lubimy na nie wylewać pomyje. Tak z lewa, jak i z prawa. Jest takie straszenie się krokami odwetowymi, za pomówienia, zero refleksji. I my jako ludzie wierzący możemy czasami też pomyśleć, no, że jesteśmy właściwie bezradni w takich sytuacjach. No, ale u nas to nie tak. Czasami to lepiej się ugryźć w język. Czy będziemy się karmić takimi niewłaściwymi rzeczami? Reagować na propozycje różnych nierozsądnych rozwiązań. Co będziemy myśleć o przyszłości? Czy naprawdę jesteśmy bezradni? I tu przychodzi nam z pomocą Słowo Boże. I chcę do jednego wersetu się tylko odwołać, a mianowicie do Księgi Jeremiasza, 10 rozdział i 23 wiersz. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, kiedy idzie, nie kieruje swym własnym krokiem. Kiedy wchodzimy w takie przełomowe okresy życia, zwykle czekamy z niecierpliwością na dobre zmiany. Chcielibyśmy wiedzieć i widzieć, czy czas, który jest przed nami, będzie lepszy, inny. Robimy plany, prognozy. Jeśli to robimy po ludzku, to jest to wróżenie z fusów. My jesteśmy świadomi jako ludzie wierzący, że tylko możemy ufać Bogu, prognozując i planując wszystko, co w naszym życiu może mieć miejsce. I na początku roku, nie wiem, czy zauważyliście, myślę, że tak, bo to nie trzeba nawet zadawać takiego pytania. Zauważacie, że dziennikarze tworzą takie programy wspomnieniowe i często w tych programach, czy to radiowych, czy telewizyjnych, przypominają znanych ludzi, którzy odeszli do wieczności poprzez śmierć. Młodzi, starsi, biznesmeni, bogaci, ubodzy, politycy, naukowcy, sportowcy. Co jest charakterystycznego? Że rok wcześniej ci ludzie najprawdopodobniej byli na początku roku i mieli plany jakieś. Mieli zamiary wobec tego roku, który był przed nimi. Nie oczekiwali, nie robili sobie planów, że rok, który jest przed nimi, będzie rokiem końca ich egzystencji na ziemi. Myślę, że te ostatnie wydarzenia pobudziły taką refleksję wśród nas, bo widzimy, jak grzech powoduje dramatyczne spustoszenie. Pokazuje, że życie bez Boga, takiego autentycznego życia z Bogiem, bez tego życia z Bogiem, nic nie idzie w dobrym kierunku. Jedni krzyczą, może chcieliby krzyczeć, ludzie, opamiętajcie się. A inni twierdzą, no, nas to nie obchodzi. Tewie w skrzypku na dachu, myślę, że kojarzycie go, ujmuje w piosence taki melancholijny nastrój, który go dopadł. Jego córka dorosła, nagle dostrzega, że ta dziewczynka, którą niedawno trzymał za rękę, wydoroślała, jest kobietą, jest gotowa wyjść za mąż. Tewie patrzy na człowieka, który obok niej stoi i myśli sobie, jaki on wysoki, kiedy on wyrósł. A kiedy moja córka stała się tak piękna? To zwykła proza życia. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Stawiamy przed sobą też jakieś cele. I wiem, że stawiamy tu, w tej społeczności, taki misyjny cel przed nami. Chcemy ludziom mówić o Jezusie Chrystusie, o nowym życiu, o zbawieniu. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Uświadomiłem sobie w świetle tego wersetu z Księgi Jeremiasza, że tak naprawdę nie wszystko od nas zależy. Nie wszystko ode mnie zależy. Że jesteśmy zależni od Pana Boga. Ale też mamy być aktywni. Mamy czynić uczniami, nauczać, zachowywać tę naukę. A więc nie mamy być biernymi obserwatorami. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy. A więc jeśli wiem, że nie ode mnie, to potrzebuję jakichś słupów milowych. W dziejach Izraela oni mieli ciągle jakieś milowe słupy. Biblia przytacza wiele przykładów. Pewne wydarzenia stawały się takimi milowymi słupami. Aż dotąd pomagał nam Pan. A gdy przeszli Jordan suchą nogą, postawili pomnik z kamieni. Dlaczego? Bo Pan prowadził nas. Przeszliśmy suchą stopą. I my potrzebujemy w naszym życiu też takich słupów milowych, które będą przypominały nam, kim jesteśmy, od kogo zależymy, że nie sami wszystko możemy zrobić, że nie mogą odwoływać się do tego wersetu, mówiąc, no wiem, Panie, że ode mnie to nie zależy, więc no jakoś to życie leci tak, jak się da. Życie stawia ciągle przed nami jakieś wyzwania, zdobywania następnych doświadczeń. Każdy dzień ma być nowym odkryciem Jego miłości, troski, błogosławieństwa. Otrzymaliśmy do dyspozycji czas i od nas zależy, jak go wykorzystamy. No, to, co już powiedziałem, brzmi jak kazanie noworoczne. Ale to nie jest kazanie noworoczne, bo każdy czas jest dobry, by mieć refleksję w stosunku do swojego życia. Nie muszę czekać na zmianę roku, by zreflektować się w tym, co robię, jak żyję, jak postępuję. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy. I patrząc wstecz, mogę stwierdzić, że na wiele sytuacji rzeczywiście nie miałem wpływu, nie mamy wpływu. Bóg realizował swój plan, ale On nas nie wezwał, abyśmy byli ludźmi biernymi, obserwatorami życia. On chce, byśmy byli aktywni. Bo jeśli będziemy ludźmi, którzy nie mają jakiejś refleksji, to prowadzi do samozadowolenia. No tak, no zrobiłem tyle, ile mogłem. Jakiego mnie stworzyłeś, Panie Boże? Takiego mnie masz. Ale jest szereg rzeczy, na które mogliśmy mieć wpływ. Mogliśmy modlić się o sytuację i ludzi dotkniętych wszelkiego rodzaju doświadczeniem. Mogliśmy mówić ludziom o zbawieniu, o życiu w Jezusie Chrystusie. To ma swoje konsekwencje, swoje przełożenie. Przygotowujemy się do chrztu. To nie są ludzie, którzy spadli z kosmosu, tylko ktoś im powiedział o Jezusie Chrystusie. Mieliśmy dobry czas, aby komuś świadczyć, aby podzielić się świadectwem. Mogliśmy mówić o nadziei, która sięga dalej niż do szczęścia naszego na tej ziemi, do powodzenia na tej ziemi. Mogliśmy podejmować decyzje w sprawie swego życia, odpowiedzieć na wezwanie Ewangelii, jakimi mamy być. Bo jeśli nie, jeśli tej refleksji nie będzie, to któregoś dnia staniemy przed Bogiem i powiemy: przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni. To gorzka byłaby refleksja. Ale ona się może zdarzyć w czyimś życiu, jeśli nie pomyśli o tym, że nie sam decyduje o swoim życiu. Że jest Bóg, który temu życiu błogosławić chce, prowadzić i je zmieniać. Może czas za nami był trudny. Nie zawsze jest łatwo akceptować to, co nas dotyka. Wiemy, że nie kierujemy własnym życiem. Ale mimo, że wiemy, to często tak się zdarza, że pytamy Boga: ale dlaczego, Panie? Wiem, że Ty prowadzisz moje życie, ale dlaczego? Każdego dnia może tak stajemy. Ja wiele razy tak staję przed Bogiem, pytam się: Panie, wiem, że Ty prowadzisz, ale dlaczego? Daj mi zrozumieć. Daj mi pojąć. Stajesz z bólem, że zawiodłeś. Miewamy wpadki życiowe i zadajesz pytanie: to Ty jeszcze, Panie, czy już diabeł? Szukasz odpowiedzi u Boga, czytasz Biblię, czytasz książki jakieś chrześcijańskie, rozmawiasz z przyjaciółmi, konsultujesz z wierzącymi ludźmi. Ale patrząc na to, co jest za mną, myślę, że wy to samo możecie powiedzieć. Patrząc na to, co jest za wami, możemy powiedzieć, że nasze życie nie wymknęło się spod Bożej kontroli. Mimo, że mogło boleć doświadczenie, przez które przechodziliśmy. A druga część tego wersetu powiada, że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Ja nie chcę wchodzić w każdy kolejny dzień bez jakiejkolwiek refleksji. Nie chcę wchodzić w dzień, który byłby dniem bez Boga. Można podziwiać ludzi, którzy planują tak swoje życie, powiadając: Bóg to jest tam gdzieś w niebie, tu na ziemi układam swoje życie po swojemu. Ale żyjemy w czasach, gdy nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem jest wystawiona na ciągłe ataki zła i grzechu. Do Kaina Bóg powiedział tak: czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Oto wyznacznik dla naszego życia, dla każdego dnia, który odbieramy od Pana. Nie jesteśmy tu na tej ziemi tylko dla własnego jakiegoś osobistego celu. Jesteśmy tu dla Bożego celu. Nie wiemy, co kolejny dzień przyniesie, ale cokolwiek się zdarzy, muszę utrzymywać moją relację z moim Panem i Zbawicielem. Deklaracja Jeremiasza zawarta jest w tym jednym malutkim słówku: wiem. A co Jeremiasz wiedział? On wiedział, że każdego dnia musi polegać na Bogu. Kiedy otrzymywał słowo prorocze, to wiedział, że to Bóg mu je dał. Nie było mu łatwo, to było trudne, ale on ufał Panu Bogu. I taki jest mój zamiar, aby zachęcać nas, byśmy ufali Bogu, że każdy dzień, w którym On chce nas używać, jest dniem od Niego. Tu jeszcze taka refleksja. Z początkiem roku często ludzie czynią takie zobowiązania. Wiecie, zobowiązują się do czegoś: o, od jutra już tego nie będę robił, albo tak nie będę postępował. Potem jutro mija, oczywiście zapominają. Przedstawię tylko taki grafik jednego mężczyzny. Rok 2000. Zrobią wszystko, aby zejść do wagi 90 kg. Rok 2001. Zrobią wszystko, żeby zejść do wagi 100 kg. Rok 2002. Zrobią wszystko, żeby do 115 zejść. Następny rok: będę chodził na siłownię 5 razy w tygodniu. Kolejny rok: będę chodził 3 razy w tygodniu. Aż w końcu w ostatnim roku, kiedy jeszcze ośmielał się podejmować decyzję, powiada: będę raz w tygodniu biegał. Zawiódł sam siebie. Przypuszczam, że wiemy, jak to jest w takich chwilach z rozczarowaniem. Liczyliśmy na efekt i rozczarowanie jest duże. Te rozczarowania nas dotykają każdego dnia, prawie każdego. Przyjaciele nie dotrzymają słowa, małżeństwa kończą się rozwodem, nasze dzieci nie potrzebują nas, przedsiębiorstwo nas zwalnia, lekarz powiada, że zrobił już wszystko, co mógł, więcej już nie jest w stanie zrobić. Inni chrześcijanie rozczarowują, a tak naprawdę sami siebie często rozczarowujemy. Żyjemy w świecie rozczarowań. Jeśli z tym się nie uporamy, jesteśmy skazani, by jutro być jeszcze bardziej rozczarowanymi. Wierzę, że jako ludzie wierzący nie musimy sięgać do szklanej kuli, szukać astrologa, który by nam powiedział o przyszłości, jasnowidza, wróżki. Pan Bóg powiada tak: dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. Wiem, że ten czas, jaki jest przede mną i przed wami, jest czasem rozpoznawania Pana Boga. Chcę Go poznać jeszcze lepiej, niż Go dotychczas znam. Wierzę, że to jest pragnienie każdego człowieka wierzącego. Jeśli szczerze stajemy przed Panem, to chcemy Go lepiej poznać każdego dnia. W Bożych planach nie ma pośpiechu. My byśmy czasami chcieli szybkich rozwiązań, błyskawicznych, ale Pan Bóg ma swój czas. Chcielibyśmy, by ludzie tłumnie odwiedzali nas zbór i nawracali się w ilościach no takich, byśmy stali się może mega zborem. Ale Pan Bóg ma swój czas. Powiada, czyńcie, uczcie, nauczajcie i zachowujcie. Dzielcie się tym, co jest w waszym sercu. Czy tak umiemy robić? Oj, mam poważne obawy. Wystarczy prześledzić Facebooka. Jak wielu ludzi wierzących ani słowa o Bogu nie pisze w Facebooku. A to dzisiaj zjadłem śniadanie, a to gdzieś tam byłem, a to takie, a siakie, a owakie życie, a to z tym się spotkałem, z tym. Ani słowa o tym, że się z Panem Bogiem spotkał dzisiaj, że rozmawiał z Jezusem Chrystusem, że się modlił, że czytał Boże Słowo. Wybaczcie, mnie to przeraża. Może już jestem starym ramolem. Ale to nie niesie przesłania. A Jezus powiada, czyńcie, głoście, czyńcie. To jest świetne narzędzie do tego, aby mówić o Bogu. Wielu robi to oczywiście. Ale większa część tam żyje tym, co ja zrobiłem i co śniłem. Albo co śniłam. To nie do tego to narzędzie powinno służyć. Kiedy zdarza nam się zadać pytanie, Boże, a co dalej? To ten werset odpowiada tak. To już jest moja interpretacja. Dalej jest Bóg. Gdy pójdziesz tydzień do przodu, Bóg będzie. Po miesiącu Bóg będzie. Gdy dojdziesz do końca świata, Bóg będzie. I gdy wejdziesz w wieczność, Bóg będzie. Psalmista to pięknie ujął w 139 psalmie, 5 werset. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Jesteśmy właśnie tu dlatego, by podzielić się jedni z drugimi tym, że my lokujemy nasze oczekiwania w Jezusie Chrystusie. Nikt nie podrobił karty identyfikacyjnej Jezusa Chrystusa. Oczywiście diabeł będzie ciągle posyłał lurkę, rozwodnioną Ewangelię, ale mamy Boże Słowo, które powiada, jak żyć. Bo Ewangelia to wiadomości z frontu, gdzie toczy się walka o życie grzesznika. I mamy dzielić się, jak na tym froncie wygrywamy z naszym przeciwnikiem, doświadczając zbawienia i nowego życia w Jezusie Chrystusie. Kiedy dopada nas frustracja, co robić? Kiedy składasz jakieś urządzenie według jakiejś instrukcji, to robisz. I to jest zalecenie Bożego Słowa. Sięgnij do instrukcji, by nie popełniać kolejnych błędów. Nie pozwól Twojemu zniechęceniu trzymać Ciebie od czegoś, co wiesz, że musisz robić. Wiem, o czym mówię. Ja nie jestem świętym z aureolą. Ja też przechodzę i przechodziłem przez różne etapy zniechęcenia. Jeśli nie możesz zrobić jakiejś dużej obietnicy, zrób małą. Jeśli nie możesz pójść za dużym planem, miej jeden mały. Ale nie bądź bierny, bezczynny. Jeśli nie możesz wykonać 10 kroków w przyszłość, zrób jeden lub dwa. Jeśli życie wciska ci kwaśną cytrynę, to zrób z niej lemoniadę. Dysponując wszystkimi źródłami typu jak coś zrobić, a mamy takich instrukcji, właściwie dziesiątki, setki teraz jest wydawanych, to nie zapomnijmy, jak coś zrobić, ale jak żyć. Jak żyć? I tego uczy Boże Słowo. Bo lepiej zrobić jeden krok, niż śnić o wielkiej wyprawie. Znacie to słynne powiedzenie, że wielkie wyprawy zaczynają się od pierwszego kroku. A jeśli zrobię jeden krok, jestem w stanie patrzeć na życie, w którym jest Pan Bóg. I wtedy mogę powiedzieć, nie żałuję, Bóg jest nadal dobry. Nie może definiować naszej przyszłości, nasza przeszłość, złe doświadczenia. Muszę złożyć moje rozczarowania, zniechęcenie u stóp krzyża. To jedyne miejsce, w którym jest rozwiązanie. Trzymajmy się Bożej nadziei. Jeśli zastanawiasz się, czy twoje małżeństwo przetrwa, trzymaj się nadziei. Jeśli martwisz się o swoje dzieci, trzymaj się nadziei. Jeśli jesteś samotny i potrzebujesz przyjaciela, trzymaj się nadziei. Jeśli boisz się śmierci, trzymaj się nadziei. Wierzę, że Bóg utrzymuje przy życiu nadzieję w nas. To Bóg ją tylko utrzymuje. Ludzka nadzieja szybko by się rozwiała. A mając nadzieję, odnawiam moją relację przy krzyżu Jezusa Chrystusa. Odnawiam ją z Nim. Bóg jest moją nadzieją. Największym znakiem w dniach ostatecznych, a niewątpliwie one takie są. Myślę, że zauważacie, że świat zaczyna szaleć, zaczynają ludzie się straszyć wzajemnie. Politycy, mocarstwa zaczynają się straszyć. Co my, ludzie wierzący, możemy powiedzieć? Naszą nadzieją jest Jezus Chrystus. A konkluzją dla nas jest to, że ten świat zmierza do rozwiązania ostatecznego. Bo żyjemy w czasach ostatecznych. To tylko w Bogu, w Jezusie Chrystusie możemy przetrwać wszystkie burze, bóle, rozczarowania, cierpienia z ufną wiarą. Używajmy właściwej miary do ocenienia naszego życia. Mały chłopiec przyszedł do mamy i powiada: mamo, mam już 2 metry wzrostu. A jak ty to zmierzyłeś? A tą linijką, którą zrobiłem? I wiecie, czasami my robimy sobie takie przymiary własne, przykładamy je i mówimy, o, jak już wzrosłem duchowo, jak jestem dobrze rozwinięty, ale to niewłaściwy przymiar, bo myśmy go sobie sami zrobili. Ale mamy wspaniały przymiar. Trzymajmy się Bożego Słowa. Tu jest powiedziane, jak będziemy w Nim wzrastać, jak będzie się zmieniać nasze życie. To jest najlepszy przymiar dla naszego duchowego wzrostu. Chciałbym was zostawić z takim słowem zachęty, ale będzie ona ciut dłuższa. Jeremiasz w 7 rozdziale, a w wierszu 23 powiada tak. Słuchajcie mojego głosu, bo ja chcę być waszym Bogiem, a wy powinniście być moim ludem. Chodźcie tymi drogami, które ja wam wskażę, a będzie się wam wiodło dobrze. Chciałbym zachęcić nas, oczywiście siebie też, do takich trzech zobowiązań, czy takich zachęt. Ale zanim to zrobię, pewien przykład. Pewien Indianin spacerował ulicami Manhattanu. Ulice zatłoczone, syreny wyły, opony piszczały, silniki ryczały, ludzie byli głośni. I wiem, jak to jest, bośmy z żoną mieli okazję tydzień czasu mieszkać w Nowym Jorku, a hałas był taki, że gospodarz dał nam takie słuchawki, jak to się daje robotnikom, żeby chroniły uszy. Bo powiada, nie będziecie spać, to miasto nie zasypia. Dzień i noc, jazgot, hałas. No ale jak w takim hełmie spać? Ale w tym hałasie ten spacerujący Indianin z przyjacielem powiada, słyszę piękny śpiew ptaka. Ten przyjaciel zszokowany powiada, jak to możliwe w tym hałasie, ty słyszysz jakiś dźwięk ptaka? On powiada, wychowałem się w warunkach przyrody. Nauczyłem się słuchać jej i te inne dźwięki poboczne nie zagłuszą mojego odbioru dźwięków tego ptaka. Ale dam ci przykład. Sięgnął do kieszeni, wziął kilkanaście monet i rzucił na chodnik. Co się stało? Wszyscy ludzie, którzy byli tak rozgadani, hałaśliwi, nagle zatrzymali się i każdy patrzył, gdzie to spadły te pieniądze? I on powiada, widzisz, to, do czego jest szkolony twój słuch, to słyszysz. Do czego go nie szkolisz, nie usłyszysz. Słuchajcie mojego głosu, powiada Jeremiasz. A jeśli tego naszego słuchu nie nauczymy rozpoznawania dźwięków Bożych, usłyszymy brzęczącą tylko monetę. Indianin dał taki prosty przykład. Kogo słuchamy, kogo słyszymy dzisiaj? Jakie dźwięki słyszymy w tym zwariowanym świecie, hałaśliwym świecie, świecie, który rzeczywiście posługuje się słowem nienawiści wobec siebie i nie starcza mu nawet czasu na kilka godzin, by jakoś inaczej się do siebie odnosić. Apostoł Paweł o sobie powiada, wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. To jest nasze wsłuchiwanie się. Wszystko dla Chrystusa. Co słyszysz? Może jesteśmy zmęczeni czasami kieratem życia. Czy jesteśmy gotowi iść we właściwym kierunku? I tu pozwolę sobie na coś, co kilka lat temu zapowiedziałem, a to się nie zmieniło. Chcę wam powiedzieć, że te słowa, które chcę wam zaprezentować, nie straciły na aktualności. 10 zdań. Biblia nadal będzie mieć odpowiedzi. Wierzycie w to? Czy będziecie wierzyć gazetom, tabloidom? Ja wierzę w Biblii, że ona ma odpowiedzi. Modlitwa nadal będzie mieć znaczenie. To nie jest bez sensu, że jesteście zachęcani ciągle do modlitwy, do spędzania czasu w modlitwie. Bo modlitwa ma znaczenie w życiu chrześcijanina. Duch Święty nadal będzie skutecznie działać. To nie jest ktoś, kto odszedł do wieczności, a my zostaliśmy sierotami, ale wręcz odwrotnie. Jezus powiedział, nie zostawiam was sierotami, poślę go do was. Mamy go, możemy z jego obecności korzystać. Bóg nadal będzie mieszkać w chwałach swego ludu. Nie jesteśmy osieroceni. Bóg nadal będzie namaszczał zwiastowanie Słowa Bożego. Ono jest namaszczone. To słowo w Biblii, wierzę, jest słowem od Pana Boga. Ale w ustach naszych ono musi być namaszczone i wierzę, że tak będzie. Że przed nami dobry czas. Bóg nadal będzie wylewać błogosławieństwa na ludzi. On błogosławić chce każdemu, kto do Niego woła, kto do Niego się zwraca. Nadal będzie pokój w krzyżu. Krzyż Jezusa Chrystusa jest jedyną odpowiedzią na wszelkie rozterki, problemy. I znów odwołuję to jakby do siebie. Wiem, o czym mówię. Tam było wcześniej, tak, że Jezus będzie kochał nas. On nigdy nie powiedział, że nas nie kocha. Najgorszych przyjmował i powiadał, jeśli oni tylko wzywali, jeśli do Niego się zwracali, powiadał, kocham was. Nadal uratuje przegranych. Iluż ludzi wokół nas jest przegranych? Wielu przegrało życie, a ciągle słyszymy, jak On ratuje tych przegranych. I ostatnie zdanie. Bóg nadal będzie mieć kontrolę nad światem. Ten świat nie wymknął się. Nawet jeśli wielcy przywódcy myślą, że oni decydują, to mylą się. To Bóg decyduje. Oni pozwalają, by diabeł ich używał, ale Bóg kontroluje życie tej ziemi, tego świata. I oto teraz On jest Panem, Bogiem naszym. Prawa Jego na całej ziemi. I teraz trzy zachęty, z którymi już chcę was zostawić. 15 minut dziennie. Posłuchaj Boga mówiącego do ciebie. 15 minut każdego dnia rozmawiaj z Bogiem. I 15 minut każdego dnia rozmawiaj z innymi o Bogu. A na pewno będziesz w tym wielkim posłannictwie misyjnym. Idźcie, głoście, czyńcie uczniami, nauczajcie, by zachowali Jego słowo. Wierzę, że to była taka dieta lekkostrawna, bo jak pacjent długo był na ścisłej diecie, to dieta lekkostrawna jest, myślę, wskazana, a więc niech Pan Bóg was błogosławi.